Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Dzięki sztucznej inteligencji nieliczni wiedzą o nas wszystko, a my o nich niewiele. Dlatego konieczny jest regulujący to kodeks etyczny, napisał papież w przesłaniu do uczestników Watykańskiej konferencji na ten temat.
Cały świat mówi o walce z koronawirusem, podczas gdy zupełnie pomija dużo groźniejszą epidemię, jaką jest Ebola, alarmuje biskup Joseph Mulumbe, przypominając, że tylko w Demokratycznej Republice Konga z tego powodu zmarło ostatnio ponad 2400 osób.
W kościele w Polsce obchodzony jest dziś Dzień Modlitwy i Pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich.
28 lutego witają Państwa
Beata Zajączkowska
i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież odprawił rano mszę w kaplicy domu świętej Marty, po czym, jak ma w zwyczaju, pozdrowił każdego z jej uczestników. Ze względu na lekką chorobę odwołał jednak dzisiejsze oficjalne audiencje. Natomiast spotkania w domu świętej Marty odbywają się zgodnie z planem. Poinformował o tym dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej.
Również w stosowaniu nowoczesnych technik cyfrowych trzeba się kierować zasadami etycznymi. Przypomniał o tym papież w przemówieniu do uczestników Watykańskiej konferencji o sztucznej inteligencji. Obok specjalistów z zakresu etyki brali w niej udział przedstawiciele czołowych firm komputerowych, takich jak IBM czy Microsoft, a także reprezentanci świata polityki, jak przewodniczący Parlamentu Europejskiego czy dyrektor FAO. Na zakończenie obrad podpisali oni apel o kodeks etyczny dla sztucznej inteligencji.
W imieniu nieobecnego z powodu choroby papieża jego przemówienie odczytał arcybiskup Vincenzo Paglia. Franciszek przyznaje, że zmiany wywołane przez rozwój techniki cyfrowej mają charakter epokowy. Nasze decyzje, również te najważniejsze, są dziś owocem ludzkiej woli oraz kalkulacji wynikających z różnych algorytmów. Dlatego coraz trudniej jest zrozumieć ich przedmiot, przewidzieć skutki i określić odpowiedzialność.
Na polu społeczno-gospodarczym człowiek coraz częściej jest sprowadzany do roli konsumenta, podporządkowanego interesom skoncentrowanym w ręku nielicznych. Na podstawie śladów, które pozostawia po sobie w internecie, algorytmy gromadzą dane, które pozwalają kontrolować jego nawyki dla celów komercyjnych czy politycznych, często bez jego wiedzy. Franciszek zauważył, że mamy tu do czynienia z asymetrią, bo nieliczni wiedzą o nas wszystko, a my o nich niczego. Może to stanowić zagrożenie dla społeczeństw demokratycznych. Poważne wyzwania wiąże się również ze stosowaniem sztucznej inteligencji w naukach biologicznych. Franciszek podkreślił, że dziś nie wystarczy już jedynie szkolenie do właściwego korzystania z nowych technik. Nie są to bowiem narzędzia neutralne. Nie można też zdać się na wrażliwość moralną tych, którzy projektują nowe urządzenia i algorytmy. Potrzebujemy instancji, które zapewnią, że uwzględniona zostanie wrażliwość etyczna użytkowników i wychowawców. W tym kontekście papież pozytywnie ocenił podpisany na zakończenie Watykańskiej konferencji wspólny apel o kodeks etyczny dla sztucznej inteligencji.
Sparaliżowany włoski raper, który swym przejmującym świadectwem podbił serca publiczności na festiwalu w Sanremo, spotkał się z papieżem Franciszkiem. Wzruszyłem się, widząc, jak poruszyły go moje słowa, napisał po audiencji Paolo Palumbo w mediach społecznościowych. Za pomocą cyfrowego komunikatora mówił papieżowi m.in. o swej wierze, którą choroba jeszcze bardziej utwierdziła, i sile, jaką dają mu najbliżsi.
U 22-letniego Paula 4 lata temu zdiagnozowano nieuleczalną chorobę neurodegeneracyjną. Dziś jest całkowicie sparaliżowany, oddycha przy pomocy respiratora. Nie może mówić i komunikuje ze światem dzięki specjalnemu komputerowi, którym kieruje oczami. Dzięki temu urządzeniu zaśpiewał w Sanremo i z Radiem Watykańskim podzielił się refleksją po spotkaniu z Franciszkiem. To spotkanie dało mi ogromną siłę, mówi Paolo Palumbo.
Jak mówi zakończenie mojej piosenki, wierzę i odmawiam różaniec i właśnie on trzyma z dala ode mnie mego zabójcę. Chciałbym powiedzieć wszystkim słuchaczom, że życie jest naprawdę piękne i cenne. Każdy dzień powinniśmy wykorzystywać dany nam czas do siania miłości i nadziei.
Sparaliżowanemu mężczyźnie towarzyszył w Watykanie jego brat, który stał się jego rękami i nogami. Choroba Paula bardzo mocno zjednoczyła naszą rodzinę i umocniła naszą wiarę, mówi Rosario Palumbo.
Wiara w naszej rodzinie była zawsze ważna. Od kiedy Paolo choruje, myślę, że jeszcze mocniej zbliżył się do Boga. Przed diagnozą każdy z nas miał swoje plany na życie, które musieliśmy zmodyfikować. Zmiana nie była na gorsze, doświadczyliśmy czegoś znacznie lepszego, ponieważ miłość zjednoczyła naszą rodzinę, a wiara, która była w nas, jeszcze się umocniła. Doświadczyliśmy, jak wiara Paola staje się jego twierdzą. On pokazuje nam wszystkim, że choroba nie zatrzymuje życia. Życie jest najwspanialszym darem i musimy je jak najlepiej przeżyć.
Ojciec Święty ustanowił grupę zadaniową, tak zwany Task Force, która będzie pomagać episkopatom oraz zgromadzeniom zakonnym w przygotowaniu i aktualizacji wytycznych w sprawie ochrony nieletnich.
W skład grupy zadaniowej wyjdą przede wszystkim kanoniści, ale też specjaliści innych dziedzin pochodzący z różnych krajów. Ich koordynatorem będzie Andrew Azzopardi, stojący na czele Komisji do Spraw Ochrony Nieletnich na Malcie.
Zadaniem Task Force jest pomóc lokalnym episkopatom i zgromadzeniom, by wprowadzono w życie wytyczne dotyczące ochrony nieletnich, przede wszystkim to, co zostało zawarte w motu proprio papieża Franciszka Vos Estis Lux Mundi. Dotyczy to różnych kwestii, ale na trzy trzeba zwrócić szczególną uwagę. Przede wszystkim wysłuchać ofiar, stworzyć odpowiednią atmosferę, w której mogłyby zostać przyjęte. Druga sprawa to wprowadzenie skutecznych zasad zapobiegania nadużyciom. Dotyczy to również formacji i właściwego naboru. Trzecia rzecz to uruchomienie odpowiednich procedur, gdy ktoś zostaje oskarżony o nadużycia.
Watykański komunikat jednoznacznie zastrzega, że odpowiedzialność za przygotowanie wytycznych w sprawie ochrony nieletnich nadal spoczywa na poszczególnych episkopatach i zakonach.
Dzieci przedwcześnie uzyskują dostęp do internetu i sieci społecznościowych, gdyż często pozostawione są same sobie, uważa członek papieskiej Komisji do Spraw Ochrony Nieletnich. Ernesto Caffo podkreślił, że odpowiedzialność za taki stan rzeczy i za narażanie nieświadomych młodych na niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą cyberprzemoc, ponoszą przede wszystkim dorośli.
W wywiadzie dla Radia Watykańskiego włoski aktywista na rzecz ochrony nieletnich zaznaczył, że młodzi często nie zdają sobie sprawy, ile zła mogą wyrządzić drugiemu poprzez złe używanie mediów społecznościowych. Mówi Ernesto Caffo.
Na pewno jest to problem, którym trzeba się zająć. Młodzi często żyją dniem dzisiejszym i jest im trudno zrozumieć, że jakaś opinia, zdanie czy nawet słowo na temat drugiego w mediach społecznościowych pozostaje na zawsze. Często także nie zdają sobie sprawy z tego, jaką reakcję u kogoś może wzbudzić opublikowany przez nich tekst. Musimy więc zająć się tym problemem przede wszystkim poprzez formację i wychowanie do lepszego uświadamiania sobie tego, jak funkcjonują media społecznościowe i jak z nich korzystać. Nie jest łatwą rzeczą osiągnąć rezultat, którego byśmy oczekiwali.
Wyrażamy nasze zaniepokojenie z powodu zamykania i zajmowania szpitali oraz szkół prowadzonych przez Kościół w Erytrei. Jednocześnie pragniemy zachęcić rządzących do podjęcia konstruktywnego dialogu. W ten sposób stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie wypowiedział się na temat sytuacji Kościoła w tym afrykańskim kraju.
Arcybiskup Iwan Jurkowicz zaznaczył, że Kościół katolicki działa zgodnie ze swoją naturą i powszechną misją, prowadząc działalność charytatywną i społeczną dla całej społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej potrzebujących. Jednocześnie stara się promować sprawiedliwość, pokój, pojednanie i dialog, a więc cele, które są humanitarne i niepolityczne.
Watykański dyplomata wezwał także rząd w Erytrei do wejścia w konstruktywny i pełen szacunku dialog ze Stolicą Apostolską, co może przysłużyć się do budowania bardziej pokojowej i pomyślniejszej przyszłości tego kraju, gdzie wolność religijna będzie szanowana w zgodzie z prawem międzynarodowym.
Cały świat mówi o walce z koronawirusem, podczas gdy zupełnie pomija dużo groźniejszą epidemię, jaką jest Ebola. Wyraźnie pokazuje to, że życie ludzkie na północy i południu naszego globu nie ma takiego samego znaczenia. Wskazuje na to biskup Joseph Mulumbe, przypominając, że tylko w Demokratycznej Republice Konga na Ebole zmarło ostatnio ponad 2400 osób, z czego 1/3 to dzieci.
To najgorszy kryzys związany z Ebolą od czasu wybuchu epidemii tej choroby w Afryce Zachodniej 5 lat temu. Epidemia wyszła już poza granice Konga. Śmiertelne przypadki wirusa odnotowano w Ugandzie, Rwandzie i Sudanie Południowym. Kongijskie władze wprowadziły na granice specjalne kontrole medyczne. Kryzys pogłębia dramatyczne rozprzestrzenianie się na tym terenie Odry, która zabiła ponad 6 tysięcy osób, głównie dzieci.
Pilnie potrzebujemy pomocy, sami z tym kryzysem nie jesteśmy sobie w stanie poradzić, podkreśla biskup Mulumbe. Zauważa, że jego ojczyzna dodatkowo obawia się wybuchu ognisk koronawirusa, ponieważ pracuje tam wielu chińskich robotników, którzy nowy rok spędzili w swym kraju.
W kościele w Polsce obchodzony jest dziś dzień modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich. Z tej okazji w diecezjach i zakonach podejmowane są różnorakie inicjatywy modlitewne.
Delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży, arcybiskup Wojciech Polak, podkreślił, że inicjatywa Kościoła w Polsce jest odpowiedzią na apel papieża Franciszka, który zachęca do modlitwy wynagradzającej i postu, które mają rozbudzić nasze sumienia i solidarne zaangażowanie, aby każdy w Kościele zrobił wszystko, co w jego mocy, by nasza wspólnota była bezpiecznym domem dla dzieci i młodzieży.
Stając razem do modlitwy wynagradzającej, uczymy się prawdy o wspólnocie Kościoła, której żadne cierpienie ani grzech nie są sprawą prywatną. Nawrócenie, pokuta i modlitwa jednych umacnia i podnosi całą wspólnotę.
Z okazji Dnia Modlitwy i Pokuty za grzech wykorzystania seksualnego opracowane zostały materiały duszpasterskie Modlitwa Zranionego Kościoła. Stanowią one pomoc w przeżyciu pierwszego piątku Wielkiego Postu we wszystkich wspólnotach parafialnych w Polsce. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Śluby jasnogórskie są programem społecznym, narodowym i chrześcijańskim rachunkiem sumienia. Przypomniano podczas drugiego spotkania na Jasnej Górze w ramach cyklu Maryjne Drogi do Świętości przed beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego. Podkreślano, że napisany przez prymasa w 1956 roku tekst zawierzenia projektuje życie społeczne Polaków na kolejne tysiąclecia.
Arcybiskup Wacław Depo, przewodniczący Komisji Maryjnej Episkopatu, przywołał przyrzeczenie dotyczące obrony życia, że walczyć będziemy w obronie każdego dziecka i każdej kołyski.
On jest nie tylko nader aktualny, ale my wszyscy dostajemy, krótko mówiąc, drżenia serca, że jesteśmy kolejnym pokoleniem, które nie wypełnia tego ślubu.
O społecznym wymiarze ślubów mówił Piotr Sutowicz z Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Wśród nich zauważył nie tylko troskę o życie każdego człowieka, ale także prawo młodych do chrześcijańskiego wychowania, w tym do katechezy w szkole, jako walki z bezbożnictwem.
Zostały nam ruiny. Wychowanie religijne w szkole jest szkalowane, psute, niszczone i za chwilę obudzimy się w rzeczywistości takiej jak w 61. Jeżeli nic z tym nie zrobimy my, zobaczymy tą rzeczywistość smutną.
Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.